Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Benedykt XVI modlił się przy grobie apostoła narodów. Przed południem przyjął przedstawicieli innych wyznań i religii oraz spotkał się z rodakami. Rozpoczniemy od aktualności watykańskich. Gościem magazynu będzie ordynariusz opolski arcybiskup Alfons Nossol. 25 kwietnia wita Państwa Beata Zajączkowska. Benedykt XVI odwiedził patriarchalną bazylikę świętego Pawła za murami. Nad grobem apostoła narodów papież odczytał początek jego listu do Rzymian. W homilii zwrócił uwagę, że list Pawła do chrześcijan stolicy Cesarstwa Rzymskiego jest jego doktrynalnie najważniejszym pismem. Wskazał dalej, że podjął pielgrzymkę do grobu apostoła narodów, by ożywić w wierze łaskę apostolstwa, kiedy Bóg powierzył mu troskę o wszystkie kościoły.
Stoi przed naszymi oczyma przykład mojego umiłowanego, czcigodnego poprzednika, Jana Pawła II, papieża misjonarza. Jego tak intensywnej działalności, o której świadczy ponad 100 podróży poza granice Włoch, naprawdę nie sposób naśladować. Cóż go skłaniało do takiego dynamizmu, jeśli nie ta sama miłość do Chrystusa, która zmieniła życie świętego Pawła? Oby Bóg zechciał i we mnie ożywić taką miłość, by mnie ustawał wobec pilnych potrzeb głoszenia Ewangelii w dzisiejszym świecie.
Papież przypomniał misyjną naturę Kościoła wskazaną przez Sobór i podjęte z wielkim jubileuszem wezwanie, by zaczynać na nowo od Chrystusa. Paweł głosił Ewangelię nie tylko słowem, ale całym życiem i świadectwem męczeńskiej śmierci. Wiek XX był czasem męczeństwa i Jan Paweł II wyniósł do chwały ołtarzy licznych męczenników najnowszych czasów. Jeżeli krew męczenników jest posiewem chrześcijan, dodał Benedykt XVI, to na początku trzeciego tysiąclecia wolno nam oczekiwać rozkwitu Kościoła, szczególnie tam, gdzie najbardziej wycierpiał dla wiary.
Na początku pontyfikatu kieruję do wszystkich ludzi wierzących oraz szukających prawdy gorące wezwanie, byśmy stali się budowniczymi pokoju we wspólnym wysiłku zrozumienia, poszanowania i miłości, powiedział Benedykt XVI. Przed południem spotkał się z przedstawicielami innych kościołów i wspólnot oraz różnych tradycji religijnych.
Delegacją kościołów prawosławnych i zachodnich wspólnot kościelnych papież podziękował za szczególny udział w żałobie po Janie Pawle II. Okazane wyrazy bliskości znacznie przekroczyły grzecznościową powinność. Ukazało to, jak wielkie jest pragnienie jedności, stwierdził Benedykt XVI. Zaapelował do chrześcijan o wspólne świadectwo ekumenizmu duchowego, gdyż w modlitwie jedność realizuje się bez przeszkód.
Kroczmy naprzód z nadzieją. Śladami moich poprzedników, zwłaszcza Pawła VI i Jana Pawła II, odczuwam potrzebę zdecydowanego potwierdzenia nieodwracalności ekumenicznego zaangażowania podjętego przez Sobór Watykański II i kontynuowanego w następnych latach również przez Papieską Radę do spraw popierania jedności chrześcijan.
Zwracając się do przedstawicieli innych religii, Benedykt XVI podziękował zwłaszcza przybyłym na inaugurację pontyfikatu muzułmanom. Papież zapewnił, że Kościół nadal będzie budował mosty przyjaźni z wyznawcami wszystkich religii, pragnąc prawdziwego dobra człowieka i społeczeństwa.
Świat, w którym żyjemy, często naznaczony jest konfliktami, przemocą i wojną, lecz gorąco pragnie pokoju, który przede wszystkim jest darem Boga, pokoju, o który trzeba nam nieustannie się modlić. Pokój jest jednak również zadaniem, które winny podjąć wszystkie narody, zwłaszcza uznające swą przynależność do tradycji religijnych. Nasze wysiłki podejmowane w celu wspólnego umocnienia dialogu stanowią ważny wkład w budowę pokoju na solidnych fundamentach. And solid foundations. Na spotkanie ze swymi rodakami papież przybył kilkanaście minut później niż było przewidziane. Przeprosił za opóźnienie. Powiedział, że skoro Niemcy słynni są z punktualności, wygląda na to, że już się całkiem zwłoszczył, mieszkając ponad 23 lata w Rzymie. Wyjaśnił jednak, że to audiencja ekumeniczna była tak serdeczna, iż się przeciągnęła.
Benedykt XVI mówił następnie o swym wyborze. Powołanie na stolicę Piotrową było dla Józefa Ratzingera czymś, czego się osobiście nie spodziewał.
Wydawało mi się, że dokonałem już dzieła swojego życia i mogę mieć nadzieję na spokojny koniec mych dni. Z głębokim przekonaniem modliłem się: nie czyń mi tego, Panie. Masz młodszych i lepszych, którzy z całkiem innym zapałem i innymi siłami mogą podjąć to tak wielkie zadanie. Wtedy poruszył mnie liścik, który napisał mi jeden ze współbraci z kolegium kardynalskiego. Przypomniał mi, że w kazaniu na pogrzebie Jana Pawła II wyszedłem od słów Chrystusa do Piotra nad jeziorem Genezaret: pójdź za mną. Mówiłem, jak Karol Wojtyła wciąż otrzymywał to wezwanie i musiał odpowiadać: tak, idę, choćbyś mnie prowadził tam, gdzie nie chcę. Współbrat napisał mi: jeśli by Pan powiedział ci: idź za mną, pamiętaj, coś powiedział w kazaniu, nie odmawiaj. Bądź posłuszny, tak jak powiedziałeś o wielkim zmarłym papieżu. To trafiło mi do serca. Drogi Pańskie nie są wygodne, ale nie zostaliśmy stworzeni do wygody, tylko do wielkich rzeczy, dla dobra. Tak więc w końcu zostało mi tylko powiedzieć: tak.
W audiencji uczestniczył ordynariusz stolicy Kazachstanu Astany, arcybiskup Tomasz Peta.
Przekazałem Ojcu Świętemu pozdrowienia od Kazachstanu, od biskupów, kapłanów, wiernych i powiedziałem Ojcu Świętemu, że modlimy się za niego. Ojciec Święty powiedział: dziękuję. Ma wielkie serce, jest bardzo tak otwarty. To jest wielki dar Boga, że przecież nie młody człowiek, a na stojąco nas wszystkich przyjmował i z taką radością. Jest naprawdę, tak jak tutaj Niemcy krzyczeli, podarowany przez Boga.
Jakie nadzieje wiąże Kościół w Kazachstanie z osobą nowego Ojca Świętego?
Z taką wielką ufnością oczekiwaliśmy na wybór nowego Ojca Świętego. Pan Jezus jest u podstaw Kościoła i u jego fundamentów i dlatego musimy ufać. I pogrzeb Ojca Świętego Jana Pawła II, jak i wybór nowego papieża pokazały, jak mówił Ojciec Święty wczoraj, Kościół żyje, Kościół żyje. I trzeba tylko ufać. I w Kazachstanie tak mówią: Pan Bóg ma więcej niż rozdał. Tylko jeżeli nie otrzymujemy nieraz tyle, ile potrzeba, to jest wina braku naszej ufności. I im bardziej będziemy ufać: Jezu, ufam Tobie, tym większe cuda będziemy oglądać. Gdy chodzi o Kościół, o jego rozwój, o jego życie, o jego misję.
Kościół w Kazachstanie właściwie ciągle jest u samych początków. Co nowego się dzieje w Astanie i w całym kraju?
Tak jak mówił Ojciec Święty Jan Paweł II, struktury już są, teraz trzeba je napełnić duchem, trzeba wypłynąć na głębie. I to mówił do całego Kościoła, mówił też do Kościoła w Kazachstanie. Myślę, że jesteśmy na tym etapie wypływania na głębie. Struktury są, jest metropolia, są diecezje. Im większa będzie modlitwa, większa ufność, tym większe cuda zobaczymy. No, chcę podzielić się tą wielką radością, że w Astanie, w kościele katedralnym, mamy już czwarty rok stałą adorację Najświętszego Sakramentu. Dzień i noc bez przerwy. To jest może też ten znak tego wypływania na głębi i oczekiwania jeszcze większych darów Bożych.
Mówił arcybiskup Tomasz Peta.
Naszym gościem jest ordynariusz opolski, arcybiskup Alfons Nosol, który od wielu lat współpracował z kardynałem Józefem Ratzingerem. Czego według księdza arcybiskupa możemy spodziewać się po pontyfikacie Benedykta XVI?
Właściwie on sam, tak jak wczoraj powiedział, chce dziedzictwo Jana Pawła II kontynuować, ale będzie to czynił w sposób oryginalny, o czym świadczy branie sobie imienia nie Karol I, ani Jan Paweł III, ale właśnie Benedykt XVI, Benedykt patron Europy, Benedykt nosiciel i głosiciel pokoju po I wojnie światowej, Benedykt, który już chciał Europę scalić.
To wyznaczenie linii jakby pontyfikatu to nie tylko imię, ale także te pierwsze słowa, które papież Benedykt XVI mówi. Co w tych pierwszych wystąpieniach dla księdza arcybiskupa było najważniejsze?
Streszcić by to można w słowach: bez Jana Pawła II nie mielibyśmy Benedykta XVI. Jak on gdzieś powiedział, Jan Paweł II, bez wielkiego prymasa tysiąclecia, kardynała Wyszyńskiego, nie byłoby Jana Pawła II. I w związku z tym możemy być pewni, iż najbliższy współpracownik Ojca Świętego Jana Pawła II będzie kontynuował jego linię, ale w sposób twórczy, perspektywnie nośny. Więc ja zwykłem go charakteryzować tak, jak charakteryzowałem po śmierci Jana Pawła II. Owszem, to jest integrysta, on chce być integrystą, ale w rzeczach wiary. Ale jest wielkim progresistą w rzeczach miłości. A radykalnym optymistą, jeżeli chodzi o nadzieję.
Wszyscy podkreślają, że pierwsze dokładnie przesłanie nowego papieża było przesłaniem do wspólnoty żydowskiej Rzymu. Dzisiaj nowy papież spotyka się z przedstawicielami innych wspólnot chrześcijańskich, z przedstawicielami innych wyznań. Jakie to ma znaczenie? Także dla przyszłości dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego. O tym też mówił w swoich wystąpieniach.
On zresztą zaznaczył w pierwszej papieskiej mszy świętej dla kolegium karnalskiego, że dotrzeć do młodzieży, wsłuchać się w jej desyderaty, iść razem z nią, doprowadzić ją do Chrystusa. Powtórzę, ekumenizm, jedność między chrześcijanami i jedność między religiami. A tutaj oczywiście judaizm ma decydujące znaczenie. To jest pierwszy testament. Bez pierwszego nie byłoby drugiego. Kościół Chrystusowy to młodsza siostra synagogi. W tym kierunku szedł już Jan Paweł II. I on tą linią idzie dalej. I jestem przekonany, że w tym względzie nastąpi jeszcze radykalniejsze, in radice, w tym korzeniu, bardziej uściślenie takie teologiczne. Bo jak powiedziałem na wstępie, to jeden z największych współczesnych teologów. On jest wielkim ekumenistą. On zawsze stał na straży tego autentycznego ekumenizmu, który polega nie na szukaniu pośród chrześcijan najmniejszego wspólnego mianownika, ale tego największego. A tym największym wspólnym mianownikiem jest Jezus Chrystus. Ten papież, ze względu na swoją głęboką, obszerną wiedzę i mądrość życiową, jest papieżem, który w wielu przypadkach będzie nas i świat cały mógł po prostu zadziwić.
No właśnie, padają takie słowa, że przez 24 lata znaliśmy kardynała Ratzingera jako prefekta Kongregacji Nauki Wiary. Teraz poznajemy go jako papieża. Ten sam człowiek, ale w innej roli. Co z tego bycia papieżem zaskoczyło już księdza arcybiskupa? Czy było coś takiego?
Tak, choćby ten fakt, on zdaje sobie sprawę, dotychczas był stróżem prawdy, jej obrońcą. A teraz musi być jej nosicielem? Musi rozpatrywać sposoby, jak najkonkretniej dotrzeć też do, w pewnym sensie, sekularyzowanego serca, umysłu i do woli człowieka zachodniego. On musi uczynić prawdę chrystusową, ewangeliczną, akceptacyjną i musi przyczynić się do tego, by świat cały wreszcie zaczął wołać, patrząc w przyszłość. Gaudium et spes, a nie bonjour tristesse.
Kardynał Ratzinger pochodzi z Niemiec. Ksiądz zna doskonale tą rzeczywistość niemiecką. Jakie to będzie miało znaczenie także właśnie dla tego kraju, dla Niemiec, papież Benedykt XVI?
Przede wszystkim zna mentalność zachodnią, niemiecką i w oparciu o potencjał mądrości przebogatej, która w nim drzemie, znajdzie sposoby dotarcia z prawdą ewangeliczną do współczesnych, zracjonalizowanych i w dużej mierze sekularyzowanych ludzi Zachodu. A dla nas coś bardzo pocieszającego, mianowicie prawdziwe pojednanie i zbliżenie polsko-niemieckie będzie teraz jeszcze bardziej pogłębione. Skończy się okres smutnego życia z sobą czy tragicznego bycia przeciwko sobie. Zacznie się radośniejszy, ewangeliczny okres bycia nie obok siebie, tylko z sobą i bycia wzajemnego dla siebie, a wspólnie Polska i Niemcy będą mogli się przyczynić do większego scalenia Europy jako autentycznej wspólnoty ducha. Bóg ma swoje drogi. Myśmy się cieszyli z papieża Polaka. Niemcy w dużej mierze cieszą się też z tego faktu. Europa najbardziej powinna się cieszyć, bo wizja Jana Pawła II, by Europa stała się autentyczną wspólnotą ducha, wspólnotą wartości, kultury, przybliżyła się. A dla nas wszystkich będziemy mieli więcej pewności odnośnie sprawiedliwości w świecie, solidarności i autentycznego, prawdziwego pokoju. Że Europa zacznie, ta zjednoczona jako wspólnota ducha, owocować. Przecież po raz pierwszy w dziejach historii europejskich narodów jesteśmy otoczeni z zewnątrz tylko przez przyjaciół. To jest coś tak wspaniałego, coś tak wielkiego. W tym też uniwersalizm Kościoła Chrystusowego, ekumenicznie otwartego, na dialog międzyreligijny gotowego, jest przecież tak wielkim darem dla współczesnego świata, darem nieba dla naszej ziemi. I w ten sposób jestem przekonany, że w pewnym sensie Europa będzie mogła się stać tym, o czym marzył nasz wielki prymas tysiąclecia, kardynał Wyszyński. Może Europa zjednoczona jako wspólnota ducha stać się swoistego rodzaju Betlejemem dla całego świata.
Jedna z osób, która była na placu w chwili wyboru, ogłoszenia wyboru kardynała Ratzingera na papieża, powiedziała, że to też jest nadzieja na większe pojednanie jeszcze między Polakami a Niemcami w tej jednoczącej się wciąż Europie. Czy ksiądz arcybiskup się z tym zgadza?
Tak, ja nawet bym się odważył powiedzieć, wraz z wyborem kardynała Ratzingera, pochodzącego z Niemiec, na Benedykta XVI, wreszcie raz na zawsze we wszystkich wymiarach skończyła się II wojna światowa. Rozpoczyna się nowy okres, okres nie tylko europejskiego, ale też pogłębienia pokoju ogólnoświatowego. Może my nauczymy się w świecie dzięki też nauce opartej na Biblii i głębokim przemyśleniu humanistyczno-chrześcijańskim to czynić, o czym marzył wielki chrześcijanin Reinhold Schneider, przeciwnik reżimu nazistowskiego. Nauczymy się czegoś, czego dotychczas w Europie ani w świecie nie było. Nauczymy się zabijania, zabijania. Zabić musimy wreszcie zabijanie. Wtedy pokój będzie miał szansę.
Kardynał Ratzinger nieraz był w Polsce, był także na Górze Świętej Anny, zna w jaki sposób diecezję opolską. Jak poznawał te tereny? Czy był ciekawy historii, rzeczywistości dnia codziennego Kościoła polskiego? Jak ksiądz arcybiskup to odbiera?
To jest bardzo ciekawy człowiek. To jest autentyczny też naukowiec, który zawsze do przyczyn danych stanów rzeczy pragnie sięgnąć. Więc ja mu pokazałam i Wrocław, i Kraków, i oczywiście Góra Świętej Anny, gdzie przewodniczył pielgrzymce mężczyzn i młodzieży męskiej związanej z uroczystością Piotra i Pawła. Notabene 5 dni po pobycie Jana Pawła II na Górze Świętej Anny. On mnie nawet wtedy prosił, odłóżmy ten mój przyjazd za rok, bo przecież teraz nikt nie przyjdzie. Ponad 200 tysięcy ludzi przyszło. A w drodze powrotnej wziąłem go na bardzo maciupeńką wioskę, gdzie obiecałem poświęcić kamień węgielny. I on dokonał tego aktu poświęcenia. Także ma na terenie Opolszczyzny również swoją katedrę w Choruli, należącej do parafii Kąty Opolskie. I wtedy wygłosił tak wspaniałe przemówienie w związku z tą ceremonią związaną. Bo tam w tej wiosce Duńczycy wybudowali jedną z najnowocześniejszych cementowni w Polsce. On to benedyktyńskie Ora et Labora powiązał właściwie tak ściśle, syntetycznie, teologicznie sobą, stojąc obok tych murów budującego się kościoła i patrząc na tą nowoczesną cementownię. Nowoczesność z tradycją, ze współczesnością wiążał i snuł radosne, ewangeliczne wizje przyszłości. I ten właśnie człowiek, on się przecież da, bo jego wiara jest tak potężna, po prostu da się zinstrumentalizować opatrzności Bożej. Przecież on jest papieżem wybranym przez globalistyczny kolegium kardynałów. Świat cały go chciał. A do tego dołączyła się opatrzność. Posłużyła się tym kolegium kardynalskim. No i gdyby nie wstawiennictwo, jak sam mówi, u Ojca Niebieskiego, samego Jana Pawła II, wtedy by go tym najtrudniejszym zadaniem sługi, sług Bożych we współczesnym świecie nie obdarzono. On też to przyjął ze względu na wstawiennictwo swojego wielkiego poprzednika.
Serdecznie dziękuję księdzu arcybiskupowi za rozmowę. Państwu przypomnę, naszym gościem był ordynariusz opolski, arcybiskup Alfons Nossol. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.